Tak jak matura to bzdura, futura to bzdura, ale życzymy powodzenia wszystkim maturzystom tegorocznym i zagrzejmy ich do walki tymi oto sucharami. Maestro?
Michał, sucha numer jeden. Jak się nazywa Jak się nazywa właściciel sklepu z roletami?
No?
Chevrolet.
A to dosyć kreatywne, nie wpadłbym na to. Sto lat bym myślał, bym nie wymyślił.
Ja też nie, no ale okej. Dobrze, drugie. Dlaczego podłoga może kłamać?
No.
Bo kryje ją dywan.
O, to już wyższa szkoła.
Futura Podcast!
No
pięknie, pięknie.
Bardzo śmiesznie, prześmiesznie. Powiem ci, że ja się ostatnio zastanawiałem, co się w ogóle dzieje w głowie takich osób, które włączają nas po raz pierwszy w życiu od tego na przykład 45, 46 odcinka i tutaj nagle słyszą jakieś suchary, tam śpiewają, wiesz, rozmowy jakieś o termomiksach, polecajki, opowiadamy sobie co u nas, a niby miało być o technologii, przypuszczam, że mindfuck musi być naprawdę niesłychany, tak więc witamy wszystkich futurowych debiutantów, wszystkich nowych futurzaków. Bartek, co u ciebie?
Siemanko, dzień dobry, witamy serdecznie. Właśnie, właśnie tego Thermomixa, tam jedna osoba napisała, że na pewno Thermomix mi płaci, na pewno mam jakąś współpracę z Thermomixem. No niestety, może bym chciał, ale nie mam. Po prostu polecam z dobrej, nieprzymuszonej woli, bo uważam, że jest to bardzo fajna rzecz. No dobrze, co tam u mnie w dalszym ciągu gram w Returnal? Mam około 22 godziny. Przefantastyczna gra, ja nigdy nie byłem świadomy, że aż tak w tego typu rogalika połączonego w jakimś tam stopniu z Dark Soulsami się wciągnę, ale wciągnąłem się totalnie, nie spieszę się, ginę, mam z tego satysfakcję, przegrywam, gram dalej, wciąga niesamowicie. I co, jestem po... Znaczy w momencie, kiedy rozmawiamy, jestem w trakcie nagrywania materiału o jednym laptopie od Microsoft. Powoli nawet się zacząłem zastanawiać, czy takiego laptopa na Windowsie mógłbym mieć w domu i okazuje się, że mógłbym mieć w domu bardzo sympatyczny laptop, taki można powiedzieć MacBook, tylko że z Windowsem. Ja wiem, że to źle brzmi, ale faktycznie na przełomie ostatnich lat ten Windows sprawdza się znacznie lepiej niż na niektórych wersjach tego oprogramowania i w dalszym ciągu fascynuję się postacią Jakuba Midla, czy jak nie wiem, czy się wymienia to nazwisko, chyba każde nazwisko się odmienia. Kuba Midel, fantastyczny człowiek, staram się na bieżąco nadrabiać jego wszystkie odcinki na jego kanale, jak tam dobrze wiesz, ja już ci tam parę odcinków jego podesłałem. Mega, mega wartościowy, inteligentny człowiek, facet niewiele tam starszy od nas, przed 40, zdobył już jakąś tam stabilność finansową, nie musi się za bardzo spinać. Pomaga osobom nieświadomym w wielu rzeczach, w tym i mnie, ja też się nie uważam za jakiegoś wielkiego znawcę. I mam wrażenie, że dla takich przedsiębiorców, szczególnie jednoosobowych działalności gospodarczej, które w dzisiejszych czasach są, mówiąc w cudzysłowie, dymane przez nasz rząd, uważam, że bardzo fajnie posłuchać mądrego człowieka. Gorąco, gorąco polecam. Kuba Midel, świetny, świetny człowiek. A co tam u ciebie, Michałku?
Jezu, słuchaj, u mnie to się działo tyle, że pierwszy raz od dawna naprawdę nie wiem, co mam wybrać, co powiedzieć, bo moglibyśmy z tego zrobić chyba cały podcast pod tytułem Tydzień z życia Michała i nie byłoby problemu, żebym ciągle nawijał, chociaż przypuszczam, że nikomu się nie chciało tego słuchać, bo wiesz, nie mówię, że to są super ciekawe rzeczy, ale tak do przeglądania Facebooka na przykład w międzyczasie albo czytania encyklopedii, słuchania o moim tygodniu, jak znalazł. Więc tak, po pierwsze, Bartku, ciągle mam przygody z bankami, więc nie domagam czasowo. Jako, że czasowo nie domagam, to przestałem chodzić i zacząłem biegać, bo wróciłem do biegania. Tuż przed pandemią zrzuciłem ponad 10 kilo i już odrobiłem ponad połowę, a że biegać lubię i słucham sobie w trakcie audiobooków, to wychodzę na razie na skromne tam 5-6 kilometrów co 2-3 dni. Pogoda zaczęła się robić całkiem spoko, jest bardzo fajnie. Polecam przekonanie się do biegania, bo no nie wiem, dla mnie to jest właśnie coś takiego, że mogę sobie oczyścić głowę, nie odbieram powiadomień na telefonie, bo i tak zdycham, jakbym miał jeszcze patrzeć w telefon, to przy okazji by mnie przejechał samochód, tylko sobie słucham jakiegoś tam audiobooka, teraz to jest książka nowa Stephena Kinga, jakoś tak też przywykłem, że bieganie, wiesz, nocą po ulicy z książką o jakichś morderstwach to jest najlepsze, co można zrobić, żeby poczuć się komfortowo. Co tam jeszcze? Zaszczepiłem się i jechałem daleko, bo chciałem szybko i w ogóle mówię o tym, bo szczepionka szczepionką, to jest, wiesz, drobna rzecz, ale dzień później tankowałem i powiem ci, że pierwszy raz zapłaciłem za tankowanie na Orlenie.
Aha, okej, okay.
Masz drive-thru Drive-thru z wodą.
Nie uwierzysz, jak ja słyszę tankowałem i to tak wiesz, to od razu mam, kurde, zaszczepił się ich lat, co za bej.
Idziemy na szoty na Orlen. Nie, słuchaj, tankowałem i nie tankowałem wbrew pozorom promu kosmicznego, a pierwszy raz w życiu zapłaciłem za tankowanie ponad 200, bo 220 zł i powiem, że ceny paliwa teraz to jest naprawdę jakaś masakra. Jutro znowu będę jechał, znaczy, bo nagrywam to w czwartek wieczorem, bo weekend spędzam w domu rodzinnym, w poprzedni weekend też trochę pograłem, ale do tego jeszcze wrócę przy polecajkach i właśnie dziwię ci się, że o tym Returnalu nie mówiłeś w polecajkach, bo ja chciałem po prostu tak dołączyć do twojej dyskusji o tej grze i się trochę wciąć, a ty mi tutaj wyskakujesz z Returnalem. A ostatnia rzecz u mnie, chciałem was przestrzec wszyscy, drodzy słuchacze, w Biedronce są nowe ciastka Bonitki, rodzaju Bonitki, bo Bonitki to jest taka marka biedronkowa. Takie podróbki jeżyków wprowadzili i kupiłem raz na spróbowanie, bo na przykład jak są w Biedrze te takie a la delicje, to one są według mnie lepsze od tych prawdziwych delicji, są naprawdę zajebiste. A te Bonitki a la jeżyki smakują jakby były zmielone razem z tym plastikowym opakowaniem i są obrzydliwe. Więc no tak a propos mojego biegania zdrowego stylu życia, kupiłem ciastka, ale ich nie zjadłem, bo były ohydne. Nie kupujcie.
Okej, okay, ale wiesz co, faktycznie masz coś racji z tymi delicjami, bo nawet nie wiem, czy w Lidlu były, ale chyba jednak w Biedronce. Faktycznie te delicje są mega smaczne i niejednokrotnie, dwukrotnie w Biedronce te zamienniki oryginałów nie tyle, że są tańsze, są po prostu smaczniejsze. A tych Bonitki to ja nawet pierwsze coś, to chyba od niedawna jest, nie?
No właśnie jakoś... tak, weszło tak, wiesz, kątem oka zobaczyłem, muszę poeksperymentować kulinarnie, ale dobrze, że je zjechałem, bo teraz ty mówisz, że są dobre zamienniki, zaraz by było, że nam Biedronka płaci.
A, tak.
Też bym bardzo chętnie przyjął jakieś wsparcie od Biedronki w formie chociażby właśnie jakichś dobrych ciastek, ale no jeszcze nie.
Okej. No dobrze. Dzisiaj na pewno będziemy zasypywać was newsami. Trochę się tego zebrało z mojej strony. Na pewno będzie sporo o grach, bo na ten moment z samego segmentu technologicznego wiele nowości nie ma. W sensie szykuje się sporo nowości, ale to dopiero w ciągu najbliższych miesięcy. Na ten moment będziemy was zasypywać informacjami z mojej strony. Na pewno o grach, bo jest tego sporo. Czy Michał coś chciałbyś powiedzieć o naszym partnerze z naszego trójkąta Oppo?
Tak, oczywiście, żebym chciał. Właśnie dzisiaj bez żadnych promocji, po prostu chciałem podziękować Oppo, że nas wspierają i że mamy dzięki temu czas, sobie istniejemy i gadamy i upubliczniamy nasze różne brudy właśnie dzięki Oppo. I przy okazji informacja, będę robił film o różnych szalonych, limitowanych
tak,
smartfonach.
Tak, już ci zazdrościłem, bo już zobaczyłem na Instagramie, niestety mnie...
Dlatego, że tak sobie przyjemnie żyjemy z Oppo, to Piotrek z Oppo mi podesłał Renault 5 w wersji Avengers. I zobaczcie sobie koniecznie, jak to wygląda, wpiszcie sobie w Google'a, bo to jest jedna z najbardziej czadowych rzeczy, jakie widziałem w życiu. A film jakby coś, to zrobię za kilka dni, pewnie na środę, czwartek. A ty, Bartek, mówisz, że ci nie spotkał zaszczyt, bo wiesz co... No to jest telefon, którego nie ma w Polsce. Nie wiem, czy on w ogóle jest w Europie dostępny. Z tego, co wiem, to jest jeden w Polsce, przynajmniej oficjalnie, właśnie u Piotrka, który jakoś tam go sobie ogarnął i po prostu zaoferował mi pożyczenie. Jak będziesz chciał, to myślę, że też uśmiechnij się ładnie.
No, tym bardziej, że wiesz, jak z Piotkiem rozmawiałem, to do ciebie dostarczenie jakiegokolwiek urządzenia jest znacznie łatwiejsze niż do mnie, tak? Więc no. To chyba pierwszy raz od kilku lat żałuję, że się wyprowadziłem z Warszawy, no ale ja i tak Wrocław uwielbiam, więc raczej już tutaj do końca swoich dni będę siedzieć. Ja widziałem jeszcze to Oppo serii Avengers bodajże u Pawła Mobzili na Instagramie, mówię tylko, że on chyba kojarzy, że chyba przyjechał właśnie do Wawki, patrzę u ciebie, mówię, o kurde, czuję się jak gówno pominięte, ale Piotruś, jakbyś miał chwilę, to ja tego Avengersa jako wielki fan Marvela, to ja przyjmę z ochoczo, nawet gdybym miał zrobić dwuminutowy film do siebie na kanał. No dobra, to co? Co chciałbyś jeszcze dodać? Ja wiem, że ten on jest super, no ale dla mnie wszystko, co jest Marvela, to jest super, bo to są, wiesz, takie dziecinne filmy, no, komiksy, ja to jest w moim stylu, no ja to po prostu lubię.
Ja też właśnie, już chyba mówiłem wielokrotnie tobie, nie wiem czy w futurze, ale filmów Marvela tak bardzo nie oglądam, ale kocham komiksy. Ostatnio właśnie skończyłem kolejny taki grube tomisko Spidermana wydane niedawno przez Egmont i też bardzo polecam, a ten telefon wygląda po prostu zajebiście i właśnie nawet jeżeli musiałbym się nim zaopiekować do końca jego dni, to też bardzo chętnie. Dobra, dawaj, bo już tutaj gadamy 10 minut, jakieś znowu Thermomixy, Avengersy i wszystko tylko no, newsy. No. Dawaj,
Marvel
newsem.
Cię pewnie sponsoruje, ty. Bidoku, ty. Dobrze, jedziemy. Ja zacznę od takiego newsa, który pewnie ty masz, ale ubiegnę cię, na pewno jeszcze sporo od siebie dopowiesz, bo i tak ty wszystko będziesz z pamięci ogarniać. Słuchajcie, Nintendo poinformowało na temat swoich wyników finansowych za ostatni rok. fiskalne i wygląda to mega, mega obiecująco. Słuchajcie, ja tutaj mówię o przychodzie, bo jaki jest dochód, no to nie wiemy. Natomiast przychód z ostatniego roku na poziomie 16,5 miliarda dolarów, szacuneczek przeogromny. Przeogromne pieniądze, naprawdę Nintendo pakuje sporo w swoje marki, w swoje gry, w swoje urządzenia. No i jako ciekawostka warto też powiedzieć, że do sklepów do 31 marca bieżącego roku wjechało 85 milionów Nintendo Switchów. Wynik jest przedobry i bez problemu myślę, że do końca roku wbijemy tę barierę 100 milionów pstryków. Co na ten temat, Michał, myślisz?
Tak, po pierwsze ty mówiłeś o przychodzie. Ja widziałem informację właśnie o dochodzie, więc ona gdzieś tam jest. Dochód podobno wynosi 6 miliardów dolarów i jest to, uwaga, najwyższy dochód wygenerowany przez jakąkolwiek firmę robiącą konsolę kiedykolwiek. To znaczy, wiadomo, że cały Microsoft ma większy, ale jakby dział Xboxa ani dział PlayStation nigdy nie miały większych pieniędzy zarobionych w jeden rok niż Nintendo w tym roku ze Switchem, bo to jest też rekord Nintendo, więc ogólnie rekord całego rynku. No i co? Właśnie tak się zastanawialiśmy w poprzednim odcinku albo jeszcze poprzednim, ile Nintendo robi kasy na tych swoich grach, które wiadomo nie są aż tak drogie w produkcji, ile robi kasy na Switchu, który nie doczekał się tak naprawdę obniżki ceny od swojej premiery, która była 4 lata temu. 85 milionów konsol w 4 lata to jest wynik totalnie kosmiczny, tym bardziej, że Switch będzie jeszcze, myślę, że ze 3 latka spokojnie, jak wyjdzie wersja Pro, nawet dłużej. Powiem ci, że teraz to zaczynam się zastanawiać, czy on nie dobije gdzieś tam do tych poziomów, które się wydawały już niedobijalne, czyli do PS2 i Nintendo DS-a.
Jest ogromny,
teraz
jest
tak serio. Szczególnie, że tutaj jeszcze w ramach ciekawostki w tym ostatnim kwartale, czyli od stycznia do marca, Switch mimo wszystko sprzedawał się lepiej niż obie konsole nowej generacji, gdzie wiadomo, mieliśmy problemy z dostępnością, ale i tak przewaga Switcha była bardzo, bardzo duża. I co? No wiesz, nic dziwnego, jak ten Cyberpunk na przykład zwrócił się niby po 8 milionach preorderów, ostatecznie sprzedał się w 13 milionach, już mamy obniżki, że da się go kupić za 9 dych. No to co powiedzieć o tym Animal Crossing, które na konsolę, która ma 85 milionów użytkowników, tę grę kupiły 32 miliony ludzi i każdy z nich zapłacił około 220 zł cenę premierową.
No, to
Boże,
jest...
To jest w ogóle jakiś totalny kosmos finansowy. No nic, tylko pogratulować. Mogę wam jeszcze przeczytać listę najlepiej sprzedających się gier na Switcha, bo to też
tam
są kosmiczne
liczby.
Tam
chyba są trzy gry powyżej 30 milionów.
Dwie, ale powyżej 20 jest, aha, już całkiem sporo. Dobra. Więc tak, mamy Mario Kart 8 Deluxe, ponad 35 milionów, co mnie bardzo smuci, bo ja chciałbym już Mario Kart 9, bo to jest ulepszona wersja gry z 2014, w którą od 2014 gram. I już na tyle mi się znudziła, że przez to kupiłem sobie ostatnio Mario Kart DS na Nintendo Dual Screen. Też sobie gram w to. Dalej mamy Animal Crossing, Super Smash Bros. Ultimate, który jest najlepiej sprzedającą się bijatyką w historii bijatyk. The Legend of Zelda Breath of the Wild, czyli najlepiej sprzedająca się Zelda też w historii. Pokémon Sword and Shield, które są z kolei chyba najlepiej sprzedającymi się Pokémonami od tej pierwszej generacji, która była na Game Boya w 97-98 roku. Super Mario Odyssey, Super Mario Party, Pokémon Let's Go. Splatoon 2, czyli nie tylko jakieś tam te marki, które mają po 30 lat, ale też coś w miarę nowego. Polecam Splatoon Super Strzelanina. New Super Mario Bros. U Deluxe, Ring Fit, czyli też nowa marka, to, że tam sobie ćwiczycie i to w pandemii, myślę, że dzięki pandemii zeszło zdecydowanie lepiej niż mogło zejść. Dalej mamy Mario 3D All-Stars i Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ogólnie z tego, co pamiętam, powyżej bańki zeszło 36 gier na Switcha, w tym 24 od Nintendo i 12 od twórców zewnętrznych. I chyba wśród tych gier od twórców zewnętrznych jest Wiedźmin 3 też, więc ładnie.
No ładnie, ładnie, wiesz, to mało powiedziane, to jest po prostu sztos, jeżeli chodzi o te wyniki, jeżeli chodzi o liczby, jeżeli chodzi o finanse, naprawdę Nintendo przeogromny szacuneczek, no to przynajmniej już Nintendo będzie miało z czego ci wypłacić te wszystkie premie, prowizje za polecanie ich produktów. Jak dobrze wiemy, nie od wczoraj Nintendo sponsoruje Michała, ale jest to taka mocno krypta reklama, tak. Wiele osób nie widzi tego, ale Michał swoje zarabia. Dom też wjeżdża bez kredytu. Dobra, fajnie. Myślisz, że ktoś łyknie?
Nie, wiesz co, ja bym jeszcze chwilę...
Łyknie.
Na pewno. Ja bym chciał jeszcze chwilę posiedzieć przy tym Nintendo i właśnie powiedzieć, że tak trochę abstrahując od tego naszego głównego tematu, że ja czuję taki silny związek emocjonalny z Nintendo i z grami w ogóle, że jak na przykład, nie wiem, Samsung albo nawet Apple by mi wysłało nie wiem, bombkę z napisem Samsung Galaxy na święta.
Apple na pewno by ci taki nie wysłało.
Choinkę czy sweter. No wiem, ale jakby, to raczej by mnie to nie wprawiło w jakąś ekscytację. Natomiast od Nintendo nigdy akurat nie dostałem grosza, ale 2 czy 3 razy oni wysyłali takie prezenty, paczki świąteczne z jakimiś takimi rzeczami wartymi naprawdę grosze. Ale jak ja zobaczyłem wielki notatnik Super Mario Odyssey, jakąś koszulkę, której nie można kupić, albo właśnie 4 bombki mam takie nintendowe, no to mało się nie posikałem z wrażenia, więc to jest bardzo fajne. To też pokazuje, jak duża jest siła tych wszystkich marek Nintendo, no bo to są już takie, wiesz, rzeczy mocno osadzone w popkulturze i też dlatego często ostatnio wolę mówić o grach niż o właśnie telefonach, bo gry to jednak mają taką duszę, nie? W sensie czujesz taki bliższy związek emocjonalny.
Co, po pierwsze, mam wrażenie, że nad grą się bardziej skupiasz niż nad elektroniką, bo po drugie jakoś bardziej się tak zakorzenia w podświadomości i te gry się bardziej różnią. W sensie rodzajów gier jest niesamowicie wiele. Po drugie, są sporo tańsze od, nie wiem, od drugiego jakiegoś flagowego smartfona, no a niestety te smartfony, no to jest flaki z olejem, nuda niesamowita, więc ja się wcale nie dziwię. No dobra, Michał, to lecimy z newsem numer 2. W momencie, kiedy będziecie słuchać tego podcastu, już od 2 dni swoją premierę miał swoją premierę 2 dni temu, Resident Evil Village. No ja tak z Michałem na temat Resident Evil rozmawialiśmy. Ja w 7 pograłem, nie pamiętam czym przechodziłem, chyba to była jedna z nielicznych gier, którą przechodziłem jak niektórzy młodzi ludzie, przechodziłem na YouTubie z Rojem w ramach horrorików. No to chyba 7 tak mniej więcej przyszedłem do połowy, ale już mi się nie chciało grać, więc z Rojem dokończyłem na YouTubie. No i Resident Evil Village odczekam chyba sobie i w cenie pełnej, cenie 250 zł jeszcze nie będę kupować. Jak zjedzie sobie gdzieś tam do nie wiem, 150, 160, to się zastanowię. Może to niech będzie jakiś protest z mojej strony, w sensie okej, ja znam angielski, potrafię sobie grę przetłumaczyć, ale boli fakt, że Capcom tym razem w ogóle nie przetłumaczył. Ja już nie mówię, wiadomo, żeby dawać dubbing czy coś, ten deseń, ale te głupie napisy naprawdę w Polsce mogłyby się pojawić.
Tak, ja słyszałem, że to w ogóle takie sytuacje są trochę kopaniem się z koniem, bo akurat polski oddział, polski wydawca, którym jest z tego co pamiętam Cenega, nie ma z tym absolutnie nic wspólnego i w takich sytuacjach po prostu to producent gry na podstawie pewnie jakiejś tam tabelki w Excelu, który nie wie, gdzie leży Polska, decyduje, że nie, w Polsce się nie opłaca robić tłumaczenia, dziękuję, dobranoc. I z tego co wiem, to wiesz, na przykład gry Nintendo też nie są nigdy tłumaczone na polski, samego Nintendo. I to też nie dlatego, że w Polsce ktoś nie chce ich przetłumaczyć, tylko właśnie dlatego, że dla Nintendo Polska nie istnieje. No i to jest właśnie takie trochę smutne. Ja ogólnie w 8 bardzo chętnie zagram. Myślę, że się na nią skuszę nawet już jutro. W 7 nie grałem, bo chciałem ją przejść na VR-ze, a później stwierdziłem, że jestem bardzo zesrany.
A to jest kontynuacja, więc...
Wiem, ale już się dowiedziałem. Podobno jest film wprowadzający, który nie robi też jakiegoś miliona spoilerów. W sensie, można nie grać w 7 i cieszyć się 8, więc spoko. Mi się po prostu zajebiście podoba ten taki trochę klimat wiktoriański, trochę taka Transylwania, Siedmiogród, Dracula. Tak mi się to wszystko kojarzy po zwiastunach. Jakieś wampiry i tak dalej. Super to wygląda, ja po prostu kocham takie klimaty, z tego co słyszałem to też w tej części jest bardziej groza, po prostu groza i taka ciężka, fajna, mroczna atmosfera, a nie, że coś tam co chwilę wyskakuje z szafy. Ja takie horrory lubię, więc dlatego bardzo chętnie bym spróbował, chociaż troszkę mnie zawiodło to, że gra zebrała tylko dobre oceny, no bo wiadomo, że na przykład Resident 2, 3, później 4 to były gry, które odcisnęły ogromne piętno na całej branży gier wideo, szczególnie chyba 4, która do tej pory wyszła, jest na wydawana na wszystko, co się da i ludzie wciąż nią grają.
Tak, ja złożyłem zamówienie na preordera, złożyłem zamówienie, niedługo na mojej mikrofalówce ma się pojawić, więc też 4 będę orać.
No ja w 4 też jeszcze nie grałem, chciałem kupić na Switcha, bo tak mnie coś wzięło ogólnie na Resident Evil, ale teraz krążą plotki, że 4 będzie remake i to jest zaplanowane na przyszły rok, w związku z czym też chyba nie chcę jeszcze grać w tę starą wersję, skoro zaraz będzie nowa. No ale ten Resident nowy właśnie zebrał średnią ocenę na poziomie chyba 84%.
Znaczy, to właśnie umówmy się, to jest niby dobrze, nie? Ale z drugiej strony oczekiwałoby się czegoś więcej.
Tak, szczególnie kiedy jest ta posucha, że już chcielibyśmy jak najwięcej tych fajnych gier, które chociaż trochę wykorzystują moc nowej generacji, a tutaj wciąż jest tego raczej niewiele, ale do Returnala pewnie jeszcze w podcaście wrócimy, więc...
Tak, spoko. Wiesz co, ale ty mówiłeś odnośnie takiego klimatu, to ja się dziwię, że ty jeszcze w Bloodborne nie grałeś. Przecież to jest tak podobna klimatycznie gra do Bloodborne. Wiadomo, no mechanika i sposób grania jest inny, ale weź sobie, przecież masz za darmo na PlayStation 5, weź sobie to ściągnij, bo Bloodborne to był sztos. To było, bo to jest fantastyczna gra. Ja się dziwię, czemu w ogóle jeszcze nie wprowadzili tej wersji ulepszonej na PlayStation 5, bo to była i jest bardzo, bardzo dobra gra. Spodoba ci się na bank.
Spoko, wiele osób się dziwi, że nie wprowadzili tej nowej wersji, ulepszonej wersji, chociażby z lepszym frameratem. Ja nie grałem w Bloodborne, bo no nie lubię czuć się chujowym graczem, że tak powiem, a jako, że to jest Souls-like i gra w stylu Dark Souls, to po prostu się trochę boję, że jestem zbyt upośledzony na takie zabawy.
Jak dajesz radę z Returnalem, to dasz i z tym, naprawdę.
No, daję to chyba za dużo powiedziane, ale przyjemność mam ogromną.
No, to do niej na pewno jeszcze wrócimy. Dobra. No właśnie, to teraz ty.
Teraz ja, bardzo krótki newsik informacyjny, teraz możemy wejść na chwilę do świata seriali. Pojawił się nowy zwiastun, właściwie teaser bardziej, Stranger Things, czwartego sezonu. Który podobno mamy zobaczyć jeszcze w tym roku, więc świetnie. Tam prace nad nim trwały już dosyć długo, ale były przerwane przez pandemię. Trójka skończyła się dosyć sporym cliffhangerem, z tego co pamiętam, więc od razu będzie dużo emocji. Sami twórcy zapowiadają, że to będzie sezon najstraszniejszy, najbardziej mroczny. No też wiadomo, że ci bohaterowie rosną, tak jak Harry Potter, przypuszczam, też z roku na rok, z każdą częścią robił się jakby bardziej mroczny i w stronę dla dorosłych, kiedy ten Harry rósł, kiedy te książki były kierowane do coraz starszego odbiorcy. Ze Stranger Things przypuszczam, że będzie podobnie i z jednej strony trochę mnie już irytowało to, że wszyscy tak uwielbiają ten serial, bo ja jednak mam w sobie głęboko takiego hipstera, że jeżeli wszyscy coś lubią, to ja powinienem tego nienawidzić. No ale Stranger Things to jednak był zajebisty serial i trzeci sezon też był bardzo dobry, z tego co pamiętam, to według mnie lepszy nawet niż drugi. Więc czekam bardzo. Ty oglądałeś? Czekasz? Będziesz
tak,
oglądał?
Tak, to znaczy ja pierwszy, drugi, trzeci sezon to ja już pooglądałem niektóre po dwa, a te pierwsze sezony nawet po trzy razy, więc owszem, z Justynem jesteśmy wielkimi fanami Stranger Things i jak najbardziej czekamy na tę czwóreczkę, ponieważ no tak, no nie będziemy spoilować. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to szybciutko nadrabiamy. Faktycznie cliffhanger na koniec trzeciego sezonu był dosyć srogi. No, ewidentnie. No dobrze, kolejny news, jeżeli chodzi o gry, i tutaj już też sobie trochę w kuluarach rozmawialiśmy na ten temat parę dni temu, mianowicie w połowie maja pojawia się wreszcie wyczekiwany przez wielu Mass Effect, trylogia Mass Effecta, no i ja ze swojego serduszka gorąco ci, Michał, polecam, abyś wreszcie w Mass Effecta sobie pograł, ponieważ jest to bardzo dobra gra, jeżeli chodzi o RPG akcji, ze szczególnym naciskiem, jedynka była bardziej RPGowa, jestem ciekaw, jak tam zmieniali poszczególne elementy w tej pierwszej części, ale no ja kocham miłością szczerą i czystą numer 2, a trójka, no też, no żeby wiadomo, zamknąć sobie tę trylogię, to też polecam. Połowa maja, jako ciekawostka powiem, że tylko na jednej konsoli będzie tryb 120 klatek w 1440p na Xboxie serii X. Na PlayStation 5 pozostaje 60 klatek w 440p, w razie czego istnieje też możliwość włączenia sobie trybu i znowu na Xbox serii X 60 klatek przy 4K, a w PlayStation 5 jest podobnie. Natomiast ten poziom 120 klatek w 1440p jest tylko dostępny w serii X. To co, kupisz?
Wiesz co? Pewnie tak, bo Mass Effect to też jest gra, którą chciałem nadrobić. Tam plotki o tym, że będzie jakiś remaster, ukośnik, remake było od dawna, w związku z czym nie brałem się za tę oryginalną trylogię, nawet mimo tego, że była w Game Passie. Słyszałem wiele dobrego. Z tego, co ty mówisz teraz, to też jest trochę jak w przypadku Uncharted, czyli pierwsza część już troszkę się zestarzała, druga była mega wybitna i trzecia wciąż dobra, ale troszkę
dokładnie
jednak gorsza.
Dokładnie to samo.
No, więc tak, na pewno zagram z przyjemnością. Ten setting, że tak to pięknie po polsku powiem, też mi się podoba i zawsze mnie kusił, tylko że nie miałem konsol w tej generacji, kiedy wychodziła jedynka, nie miałem Xboxa 360, nie miałem PlayStation 3, więc ominęło mnie wtedy, jako że jest wiele gier do ogrania w życiu, to nie grałem później, ale teraz chyba no lepszego momentu nie będzie.
No okej, okay. No dobra, to teraz ty.
Dobra, teraz mój news, żeby nie było tak, że tylko te gry i gry. Xiaomi jest ponoć liderem branży smartfonów w Polsce, a w całej Europie. też wskoczyli przed Apple'a, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Wiadomo, że tych różnorakich raportów i danych na temat sprzedaży jest bardzo wiele, już o tym mówiliśmy w Futurze nieraz i każdy producent wybiera sobie do chwalenia się akurat ten, który jemu pasuje najbardziej. To jest akurat raport przygotowany przez Canalys, firmę analityczną. Mhm. I jeżeli mu wierzyć, to w pierwszym kwartale 2021 roku rynek smartfonów w Polsce wyglądał następująco. Na pierwszym miejscu mamy Xiaomi 32%, na drugim miejscu Samsung 30%, na trzecim miejscu Apple 8%, na czwartym miejscu Huawei 7% i tutaj Huawei ma oczywiście największy spadek ze wszystkich producentów w czołówce i na piątym miejscu Lenovo, czyli tak naprawdę Motorola 6% i tutaj Motorola, co ciekawe, zanotowała rok do roku 178% wzrostu sprzedaży i to z kolei jest największy zysk, nawet znacznie, znacznie większy niż w przypadku Xiaomi. To ciekawe, bo my ostatnio gadaliśmy sobie tak casualowo w którymś odcinku o Motorolkach, że my to w sumie dawno nie testowaliśmy, ale zawsze lubiliśmy i że te ich średniaczki są całkiem spokojne.
Tak, jeżeli chodzi o średniaki Motoroli, to uważam, że to jako jedyną taką sensowną alternatywę dla smartfonów od Xiaomi, wiadomo, jeszcze jest Samsung ze swoją linią M oraz A, ale Motorola, no nie powiem, że dobre te flagowce robi, bo flagowce to Motorola flagowców nie umie, ale średnia półka, przedział 800-1600 zł, to naprawdę bardzo, bardzo dobre smartfony. Dobrze, to ostatni news, jeżeli chodzi o gry i potem już mam przygotowanych kilka takich bardziej bliższych, znaczy no, gry są bardzo bliskie mojemu sercu, ale jednak poza growym. Tak jak mi podesłałeś linka, to oficjalnie informujemy, jeżeli ktoś jest takim zjebaszczem jak ja, który gra w Tonego Hawka i przeszedł, wymaksował wszystko, co jest możliwe na konsoli stacjonarnej, a chciałby sobie jeszcze wymaksować na Switchu, to informujemy, że 20 bodajże 5 czerwca będzie przygotowany już port, będzie przygotowana wersja na Nintendo Switcha. Ja jestem tylko, Michał, ciekaw, jeżeli oni tam dadzą 30 klatek, to będzie dramat, bo w Tonym Hawku obowiązkowo jest potrzebne 60, więc mam nadzieję, że zjadą trochę, nie wiem, z detalami i będzie te stabilne 60 klatek, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby grać w 30 klatkach w Tonego Hawka. Co myślisz?
Będą stabilne trzy klatki, będziesz musiał grać na słuch po prostu, co myślę, że w przypadku tego, że ograłeś już wszystko na każdy możliwy sposób, nie będzie stanowiło dla ciebie problemu. Zresztą nie oszukujmy się, tam i tak najważniejszy jest klimat i soundtrack, a nie jakieś tam triki i te inne pierdoły. Słuchaj, wiesz co, szczerze nie wiem, wydaje mi się, że może być 30 klatek, bo ja widziałem zwiastun jakiś, znaczy zwiastun, gameplay się pojawił jakiś czas temu, też wysyłałem ci go i tam właściwie trudno powiedzieć, czy to jest bliżej 30 klatek, czy 60, a że trudno powiedzieć, to znaczy, że nie jest tak źle. Ja pamiętam, że jak byłem u ciebie przy jakiejś tam okazji i włączyliśmy sobie kanapowe multi w Tonym Hawku, gdzie akurat w zwykłych konsolach tam się wtedy włącza tak kap na 30 klatek na sekundę, to była ogromna zmiana i wtedy się nie dało grać, ale jednak jak się siada z takim nastawieniem, że będzie 30 klatek, jak od początku jest 30, to wtedy tej zmiany aż tak bardzo nie widać. Ja mam tak samo zresztą z Mario Kart, gdzie od trzech graczy wkracza 30 klatek i wtedy też to dla mnie wygląda tak, że równie dobrze tych klatek mogłoby być 5 albo 6 i bawiłbym się tak samo świetnie. Ale tak czy siak, to będzie kolejna gra, którą kupię na Switcha i nienawidzę Activision za to, co oni robią, bo zaczynam mieć taką teorię spiskową, że oni absolutnie specjalnie najpierw wydają coś na PlayStation i na Xboxa, a później na Nintendo, bo wiedzą, że wiele osób kupi ponownie. I ja tak miałem z Crashem 4, teraz tak mam z Tonym Hawkiem i pewnie jeszcze nieraz tak będę miał, no bo wiadomo, że Switch to jest jednak coś innego, kupuje się po to, żeby grać przenośnie, więc to, że gdzieś tam już trochę w daną grę grałem, absolutnie nie świadczy o tym, że na Switchu nie chciałbym jej mieć. Tylko tutaj Activision, jeżeli już chcecie tak ze mnie ciągnąć kasę, a wiem, że lubicie, patrząc po tym, że na przykład aktualizacja Tonego Hawka na PS5 kosztuje 40 zł w zwykłej wersji, to zróbcie chociaż cross-savey, bo Ubisoft na przykład ma cross-savey i w Immortals Fenyx Rising grałem tak, że grałem trochę na Switchu, a trochę na PS5 i to chyba było najlepsze połączenie, jakie istnieje.
Kurde, to ja nie będę miał frajdy, bo ja mam wszystko wymaksowane i tak lipa. Pamiętam, jak przyjechałeś do mnie, o, ty masz wszystko tutaj, masz wszystko, 100% w tej części, 100% w tej części. Mówię, no mam, no bo ja lubię tę grę, to sobie maksuję. No dobra, to w razie czego sobie wyłączę te cross-save'y i tyle. No dobrze, z informacji takiej, które mnie trochę bawiły i będzie to po części kontynuacją tematu, który już poruszaliśmy w ostatnim podcaście, to fakt, że Facebook chyba troszkę się pokłócił z Applem odnośnie polityki prywatności i tego, że Apple postanowiło wyjść naprzeciw i istnieje możliwość, aby użytkownicy wyłączali sobie w poszczególnych aplikacjach tryb śledzenia, no co Facebook nie do końca był zadowolony, żeby nie powiedzieć był wkurzony. No i z tego komunikatu, co teraz niektórzy dostają, w tym i ja, można wyczytać może nie tyle jasno, ale między wierszami, że Facebook może planować wprowadzić płatną aplikację, a no wszystko wynika to z tego, że bardzo, bardzo Facebookowi się to nie opyla, jak to moja Ola mówi, że niektórzy wyłączą sobie ten tryb śledzenia, co przełoży się na pewno na wyświetlanie reklam, na współpracę z innymi markami, które, wiadomo, te reklamy są personalizowane pod nas jako użytkowników. I najśmieszniejsze jest, Michał, to, że mimo iż Facebooka traktuje jak gówno, to ja bym chyba wolał zapłacić za taką aplikację, przyjmijmy, nie wiem, 5,99 albo, nie wiem, 19,99, jeżeli Facebook nie będzie mnie totalnie śledzić, nie będą się wyświetlać żadne reklamy, to ja za tę aplikację mogę zapłacić.
No, darmowa wersja z reklamami i płatna bez reklam to jest model wprowadzony już, z tego co pamiętam, przez różne zagraniczne media na przykład, że nie tyle, że masz cały portal internetowy zamknięty za paywallem, ale po prostu nie masz reklam, jeżeli zapłacisz. I tam to działa. Na Facebooku, ja mało korzystam z Facebooka, no, ja bardziej z Messengera, no, ja ale... Ale jako, że jest mi potrzebny do pracy, to nie zrezygnuję z tego tak całkowicie, więc pewnie też summa summarum wolałbym płacić. No i mamy tam oczywiście wspaniałą grupę Futura Rozmowy Geeków, do której serdecznie zapraszamy i na której ostatnio pojawia się dużo fajnych polecajek, z których sam korzystam. I co? Słuchaj, a czy na stronie głównej Facebooka, jak się rejestrujesz, tam nie było napisane, że to jest i zawsze będzie darmowe?
Tak, slogan? Tak, to było to. Zuckerberg już się zapierał rękami i nogami, że Facebook będzie zawsze darmowy. No ale wiesz, jak ktoś lekko kurek odkręcił, zakręcił, jeżeli chodzi o pieniążki, no to duma musiała najwidoczniej chłopaka ruszyć. I według tego komunikatu, no jeżeli chcecie, to ja po prostu tylko końcówkę sobie tutaj przetłumaczyłem, aby przekazywać ci reklamy, które są bardziej personalizowane, pomagać w utrzymaniu bezpłatności Facebooka oraz wspierać firmy, które polegają na reklamach, aby dotrzeć do swoich klientów. Ja tutaj wyciągnąłem w ogóle te słowa z kontekstu, no ale no, po części jest napisane, żeby zachować tę bezpłatność Facebooka w tym komunikacie, więc no coś musi być na rzeczy.
Świetnie się złożyło, bo ja mam akurat bardzo zbliżonego tematycznie newsa, który pasuje tutaj idealnie, bo jeżeli zastanawialibyście się, jak bardzo te reklamy w Facebooku są spersonalizowane pod was i pod wasze gusta i preferencje i jak bardzo wam pomagają w życiu, to twórcy komunikatora Signal ostatnio chcieli zrobić kampanię reklamową na Facebooku, która niestety została zablokowana. Jeżeli ktoś nie wie, to Signal jest takim bardzo bezpiecznym, szyfrowanym komunikatorem internetowym, na który wiele osób się przesiadło po tym, kiedy wszedł nowy regulamin WhatsAppa, który tam dawał twórcom, właścicielom, czyli de facto Facebookowi, większe prawo do przeglądania tego, co tam sobie wysyłacie z innymi. Signala też promował Elon Musk, więc oczywiście ten komunikator stał się ostatnio bardzo popularny. No i ostatnio właśnie zrobił kampanię, która miała wyświetlać reklamy, po prostu mówiące osobom, które je widzą, co Facebook o nich wie. To znaczy, przeczytam taką przykładową reklamę, to są po prostu banery z tekstem. I mamy coś takiego. Właśnie urodziło ci się dziecko i się przeprowadziłaś i bardzo się wkręciłaś w te ćwiczenia dla kobiet po ciąży. Albo wyświetla ci ta reklama, bo jesteś nauczycielem, ale przy okazji jesteś też singlem, mieszkasz w Moskwie, lubisz skecze komediowe i no tak dalej i tak dalej. Po prostu mamy tam bardzo wiele rzeczy, które jak się okazuje można wyciągnąć z Facebooka, żeby wyświetlać reklamy bardzo, bardzo konkretnym osobom. I jak się okazuje też nie trzeba pisać gdzieś tam postów na Facebooku pod tytułem o Jezu, bo mi się urodziło właśnie dziecko i jestem z Moskwy i kocham K-pop, żeby Facebook gdzieś tam z naszego całego ruchu w sieci, z całego kontekstu wydedukował sobie, kim jesteśmy, co nas interesuje i wiedział o nas praktycznie wszystko i mógł rozwiązywać o nas jakieś tam testy, których nie rozwiązaliby przypuszczalnie nasi najwięksi przyjaciele. I czy chcecie, żeby Facebook to o was wiedział, to już zostawiam do waszej interpretacji, ale chyba nie chcecie, ale tak jest, ale na razie nic z tym nie możemy zrobić. I o mnie też to wiedzą.
I o mnie też. No właśnie, Michał, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, mam wrażenie, że walutą przy handlu wymiennym staliśmy się my i jak już zresztą przejdziemy sobie jeszcze do tematu kryptowalut, faktycznie te bardziej nienamacalne fizyczne rzeczy, nienamacalne niefizyczne rzeczy stały się i mają niesamowitą wartość finansową. I dzięki temu takie firmy jak Facebook zarabiają żadne tam miliony, miliardy dolarów na naszych danych, bo tak jak zresztą mówiliśmy, Facebook jest jedną przeogromną, wielką bazą danych, ale bazą danych na tyle oryginalną, że wie o nas więcej niż jakakolwiek inna firma na świecie, a przynajmniej jednocześnie na taką skalę. No nic, no zobaczymy, co czas przyniesie. Z informacji takich dosyć ciekawych to nowy Apple Watch serii 7, który po pierwsze ma mierzyć poziom glukozy we krwi bez jakiegokolwiek wkuwania się, bez jakiejkolwiek kropli krwi, oraz drugie ciekawe, stężenie alkoholu we krwi. No to jak przyjedziesz, to byśmy mieli zajebiaszczą zabawę. Słuchajcie, brytyjski startup, który został wsparty finansowo, startup się nazywa Rockley Phonics, który od 2 lat już współpracuje z Applem, poinformował, że opracował sensor zdolny do bezinwazyjnego pomiaru stężenia cukru oraz alkoholu we krwi. Ta współpraca trwa już dobre 2 lata i wielce prawdopodobne, że w tym roku ta współpraca zaowocuje nowymi funkcjami w Apple Watchu 7. Ja nigdy nie miałem problemów z cukrem i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat nie będę miał, ale jak każdemu Polakowi czasami zdarza mi się wypić i z przyjemnością zrobiłbym dokładne testy tej funkcji Apple Watcha, czy to podziała, czy nie podziała. Michał, serdecznie zapraszam na krosa.
Jak będzie Apple Card, to już nie otworzysz Apple Watchem go, jak będziesz miał tam za dużo alkoholu we krwi. I bardzo dobrze, ale powiem ci, że spoko, tym bardziej, że kolejna cecha wspólna Apple i Nintendo, wydaje mi się, że obie te firmy nie wprowadzają niczego na rynek, jeżeli nie mają pewności, że to działa dobrze. I gdyby taka funkcja była w zegarku jakiegoś innego producenta, to myślałbym, że bo to pewnie bardziej taka zabawka, albo to działa w 30% przypadków, albo w 25%.
Albo w 30 klatkach.
A jeżeli to będzie w Apple Watchu? Tak. Resident Evil 4 wyjdzie na Apple Watcha. I będzie w 30 klatkach. No, w każdym razie, że jeżeli to będzie na Apple Watchu, to ufam, że będzie to dosyć miarodajne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo Apple kreuje teraz Apple Watcha na takie urządzenie, które po prostu pomaga nam być zdrowymi, jak fajnie ten Apple Watch na przestrzeni lat wyewoluował z takiego niby gadżetu, który ma pokazywać, że jesteśmy modni, właśnie w coś, co bardziej ma chronić, pomagać chronić nasze zdrowie. Bardzo fajna rzecz, nie słyszałem o tym, ale czekam w takim razie i to będzie pierwszy w takim razie Apple Watch od dłuższego czasu, który bardzo chętnie bym przetestował.
No, to będziemy testować.
To będziemy testować, a ja mogę powiedzieć mój ostatni okołogrowy news. Podobno do produkcji w przyszłym roku ma wejść nowy model PlayStation 5, ale jeżeli się boicie, że wejdzie jakaś slimka, wy już kupiliście ten, przez który musieliście wynająć nowe mieszkanie, bo się w starym nie mieściła, to nie, po prostu mają tam zajść jakieś tam zmiany wewnętrzne, tak jak mieliśmy niedawno nowy model Switcha, o którym wiele osób nawet nie wie, nie zdaje sobie sprawy, bo z zewnątrz nie widać absolutnie nic, a w rzeczywistości on ma dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu i parę tam pomniejszych zmian. Podobnie ma być Sony. Sony pracuje ponoć nad pewnymi drobnostkami, które pozwolą po pierwsze produkować PS5 taniej, co być może odczujemy, a być może nie, a po drugie przede wszystkim produkować PS5 szybciej, bo tak jak już sami Japończycy przyznali, te problemy z dostępnością mogą trwać nawet do końca marca, do końca pierwszego kwartału w zamyśle 2022 roku. Oni chcą z tym walczyć, w związku z czym kombinują, jak zrobić, żeby się nie narobić, a żeby dużo tych playaków piątek zrobić. Taka ciekawostka bardziej.
To ten też będzie 2 razy dłużej trzymać na baterii? Jak w Switchu? Ale powiem ci, chciałbym tak chociaż godzinkę, żeby na baterii to podziałało. Prądu nie ma, to sobie pogram. Dobrze, słuchajcie, jeszcze jeden taki news ode mnie. Do sieci wyciekły zdjęcia nowego Z Folda 3 oraz Z Flipa 3. Urządzenie, z tego co widzę, wiadomo, sam zamysł jest bardzo, bardzo podobny, natomiast konstrukcja, wygląd mocno się różni od wcześniejszych wersji. Ja fanem składanych smartfonów, szczególnie Z Foldów, jestem. Flipa nie za bardzo, bo mimo wszystko nie do końca widzę sens w tego typu urządzeniach. Ale jako ciekawostka, będą to jedne chyba z pierwszych Samsungów, które będą miały już zaszyty, niewidoczny aparat do selfie pod ekranem, więc fajnie. Wszystko na to wskazują, te przecieki na Twitterze są i wygląda to bardzo, bardzo wiarygodnie. No i one będą takie bardziej flat. Ja mam wrażenie, że Apple ze swoim iPhone'em 12, łamany na 12 Pro, łamany na 12 mini, chyba wprowadzi trend płaskich ekranów. Mi to absolutnie nie przeszkadza, bo przynajmniej tak jak czytam niektóre opinie pod komentarze pod moimi filmami, to ludziom nie do końca odpowiadają te zakrzywione ekrany. To przez przypadek się włączy, to jak upadnie, to zazwyczaj ekran idzie do wymiany, więc może znowu powrót do łask takich płaskich wersji ekranów w tym roku i w następnym się pojawi.
Spoko, ja akurat na tę kamerkę nie zwróciłem uwagi, ale widziałem te rendery nowego Z Flipa i wygląda to bardzo fajnie. Ja Z Flipa bym sobie chyba nie kupił tak dla siebie, ale to jest telefon, który i mi się podoba i pokazuje, że te składaki mają sens też na takim rynku bardziej zwykłych telefonów, a nie biznesowych. I przy okazji jeszcze wydaje mi się, że to będzie ten model, którym Samsung będzie chciał pokazać, że składaki nie muszą kosztować fortuny. W związku z czym, no, kibicuję bardzo. Jeszcze teraz mi powiedziałeś o tym przednim aparacie. To będzie pierwsza od dawna chyba sytuacja, w której jakaś taka nowa, naprawdę innowacyjna funkcja na większą skalę zadebiutuje właśnie w smartfonach Samsunga. No bo wiadomo, że ostatnio to Chińczycy przejmowali tutaj pałeczkę, jeżeli chodzi o chwalenie się jakimiś nowymi rozwiązaniami. Oczywiście mieliśmy też już telefony z ukrytą tą przednią kamerką, ale żaden z nich nie trafił do Europy. Fajnie. Spoko, będę zainteresowany bardzo.
Okej, okay. Czy to koniec newsów na dzisiaj? Możemy przejść do polecajek?
Tak, jeszcze mam tylko jeden taki news na dosłownie 15
Dobra.
Sekund.
Raz,
bardzo
dwa,
interesujący.
Trzy,
jeżeli
cztery.
Używaliście kiedyś pakietu OpenOffice, Bartek,
masz
nie 10, tutaj, bo to jest
masz
bardzo...
10 sekund.
Nie, Bartek, bo to jest tak jak teraz, jak ostatnio w reklamach leków często jest przed użyciem przecież tej ulotki, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, a ktoś tam w tle mówi coś szeptem. Wtedy się wsłuchujesz w ten szept i to taki, wiesz, efekt podświadomy, że słyszysz, że Kojbul, nie masz już sraczki, jest zajebiście. I właśnie teraz coś takiego robisz mi, że ludzie będą słuchali twojego odliczania. Nie, do wszystkich, którzy używali kiedyś pakietu OpenOffice, myślę, że używał absolutnie każdy. Pojawiła się pierwsza aktualizacja oprogramowania od 2013 roku i zastanawiacie się pewnie, co zmienia taka wielka aktualizacja, na którą czekaliśmy przez lat, ale mnie denerwujesz. Bartek odlicza do słuchacza na Spotify, mówię, okej, skończył mi się czas, nie będę mówił tego newsa. Zadowolony jesteś?
Zajebiście, zajebiście, dobrze. Ej, no miałem nic nie mówić, to nie mówię. Nie, no dokończ, no jak już zaczynasz, to skończ.
Bardzo senna rada życiowa. Na wielu płaszczyznach się przydaje. Tak, chciałem powiedzieć, że po 8 latach pojawiła się nowa aktualizacja, która, uwaga, usuwa błąd wykryty w tym oprogramowaniu w roku 2006. Więc jeżeli wkurzał was ten błąd w OpenOffice przez ostatnie 15 lat, to koniecznie pobierzcie aktualizację. I tyle chciałem powiedzieć.
Weź to, jak będziesz pytać, weź to przekopiuj tego newsa na sam początek. Dla mnie to jest najważniejszy kurwa news. W tytule jeszcze to daj. Nie wiem, ty umiesz tak ładnie, krzykliwe te tytuły robić, na pewno wejdzie jak złoto. Dobra. Okej, okay, przejdźmy do polecajek. Ja nie będę oryginalny i sobie zacznę. Wspominałem o Kubie, więc Kuba Middle wiedział mnie w polecajkach, jeżeli chodzi o dwa filmy. Pierwszy film, który ci podesłałem, on miał w momencie, kiedy słuchałem, oglądałem, to miał tam chyba coś około niecałe 2000 wyświetleń. Teraz to już spokojnie, pewnie w momencie słuchania to ma ze 100 tysięcy wyświetleń. Mianowicie rozmowa Kuby z Filem Koniecznym, czyli specjalistą od kryptowalut. Powiem wam, że dawno nie słuchałem tak merytorycznej, wiadomo, też nasyconej opiniami rozmowy pomiędzy jedną a drugą osobą. Naprawdę chciałbym, żeby coraz więcej, wiadomo, wiele osób mówi, że pieniądze lubią ciszę, ale panowie mówiąc szczerze, mają to w dupie. W sensie, wiesz, jak jesteś już totalnie wolny finansowo i nie jesteś od nikogo uzależniony, to mniej zwracasz uwagę na pieniądze, chcesz się tym podzielić, pomóc. Dlatego, wiesz, ja nie do końca rozumiem, jak na przykład można się kłócić o to, która partia polityczna jest lepsza. Nie, to ten nas mniej kroi, nie, to ten nas bardziej ładuje. Kurde, ludzie, wszystko się sprowadza do wspólnego mianownika, jaka partia by nie była, zmienia się tam tylko brand. Wszyscy są po to, żeby z nas doić, więc ja jestem bezpartyjny. I dochodzę do wniosku, że albo sam będę słuchać takich osób jak na przykład Kuba i w życiu do czegoś dojdę, albo nie dojdę w 15 sekund, jak Michał pokazał, że czasami się nie da dojść. Dobrze, ale drugi, też bardzo fajny, słuchajcie, ta rozmowa z Filmem Koniecznym to jest około 30 minut naprawdę bardzo fajnej rozmowy, gorąco polecam, tym bardziej, że ktoś jest wstępnie zainteresowany tematem kryptowalut, bo to jest dosyć pewna inwestycja, a przynajmniej jeżeli śledzisz trochę ten temat i jesteś na bieżąco z tym, co może się dziać z twoimi pieniędzmi. Oraz drugi, jeszcze moim zdaniem ciekawszy, on ma chyba około 3 miesiące. Tytuł jest, słuchacze na Spotify niech sobie zanotują: Kaczki, wilki i stado baranów, dziel i rządź, psuj i chuj. Taki jest tytuł tego filmu. Na ten moment obejrzało go chyba coś około 300 tysięcy osób. Kuba przedstawił swoją wizję tego, jak wygląda nasze państwo, w jakich czasach żyjemy, jak my, Michał, ty, ja i setki tysięcy innych osób w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej muszą się bronić przed rządem. Z tym, że tak jak mówię, pamiętajcie, ja w politykę się nie mieszam, ja się na tym nie znam. Po prostu ja staram się robić tak, żeby nam, małym przedsiębiorcom, żyło się jak najlepiej i ja, jeżeli mam możliwość pomagania innym, to ja też chcę pomagać, bo my jako naród powinniśmy się jednoczyć, a nie dzielić, bo to nie my, ty nie jesteś moim wrogiem, ja nie jestem twoim. Mam wrażenie, że wrogów musimy szukać gdzie indziej. Naprawdę gorąco polecam kanał Kuba Middle. Obejrzyjcie, obczajcie, sami podejmijcie decyzję, czy wam się podoba, czy nie. Że tak powiem, na mnie robi piorunujące wrażenie, mega przeinteligentny gość z doświadczeniem i ogromną wiedzą.
Spoko, muszę pooglądać, tylko że ty mi wysyłałeś, a ja zawsze czekam na to, aż będę w takim nastroju do myślenia, bo wiem, że to nie jest kolejna głupotka, a ten nastrój jakoś w ostatnich dniach totalnie mnie przychodzi. Zresztą mówiłem ci, jakie mam ostatnio, że tak powiem, ciężkie i zabiegane dni, a to jest coś, w co chciałbym się bardziej wkręcić. Ale rzeczą idealną na takie właśnie ciężkie dni, kiedy człowiek chce się tylko odmurzyć, jest serial Sexify, o którym chciałem bardzo krótko powiedzieć, bo dużo się o nim
oglądałeś,
mówi. A jako, że go oglądałem, to się podzielę własną opinią.
Myślałem, wiesz co, że zrobimy osobny odcinek o tym, tak. Ja jeszcze tego nie oglądałem, ale mów, no.
Spoko, to jest polski serial Young Adult, czyli o młodych ludziach dla młodych ludzi, ale nikt tego nie sprawdza, więc ja też go mogłem obejrzeć i nie miałem z tego powodu żadnego przypału. Serial jest na Netflixie, ma 8 odcinków po około 40 minut i opowiada o 3 studentkach, które mieszkają w akademiku, przynajmniej teoretycznie, i w ramach studiów mają opracować pomysł na startup. I te dziewczyny wymyślają aplikację pomagającą kobietom w osiągnięciu orgazmu. I teraz tak, z jednej strony mamy w Polsce ludzi, którzy burzą się o to, że serial pokazuje seksualizację młodzieży, a serial opowiada o ludziach z 5 roku studiów, którzy mają po 23 lata, więc no niesamowita sprawa, że interesują się seksem. Z drugiej strony, zdaniem innych ludzi, ten serial jest nierealistyczny i utrwala stereotypy, i takim osobom z kolei proponuję obejrzeć na przykład Harry'ego Pottera, to się dopiero zdziwią, jak nierealistyczny może być film. Wydaje mi się, że sporo ludzi za bardzo traktuje ten serial jako coś ważnego, czym wcale nie jest, bo jest to po prostu lekki serial dla młodzieży, jakich na świecie jest całkiem sporo. Dla mnie to jest po prostu fajny odmurzacz, serial lekki, wesoły, z takim nieoczywistym humorem, super scenografią, ładnymi zdjęciami i montażem też naprawdę zajebistym. Ja lubię seriale, które są zakorzenione jakoś tam mocno w Polsce, w naszych klimatach, gdzie widać nasze polskie style umeblowania, na przykład te stare akademiki zdezelowane już, pamiętające czasy PRL-u, to jest naprawdę piękna rzecz i kocham takie klimaty, dlatego też podobało mi się na przykład The Medium, czyli gra, o której mówiliśmy tutaj wielokrotnie. I cieszę się, bo mówiłem właśnie, że na świecie takich seriali jest sporo, ale w Polsce nie ma, bo wydaje mi się, fajnie, że Netflix się bierze za robienie takich rzeczy, bo w Polsce, odnoszę wrażenie, do bardzo niedawna nie kręciło się prawie niczego innego oprócz Smutnych Obyczajówek w takiej skali szarości, albo Patryka Wegi, albo gównianych komedii, które są jednym wielkim lokowaniem produktu. Wiesz, pewne gatunki filmu się w Polsce robi, a innych nie. I mnie się podoba, że robimy coraz więcej rzeczy innych, których nie było w Polsce i rzeczy na dobrym poziomie, bo Spotify, Sexify to jest nic wybitnego, ale ten serial moim zdaniem na całym świecie spokojnie może lecieć na Netflixie i będzie miał dobre opinie i zrobi karierę bardziej zasłużenie niż 365 dni chociażby. A i jeszcze jedno, bo nie wiem dlaczego tak wyszło, ale pierwszy odcinek jest zdecydowanie najgorszy. I zdjęcia ma najmniej finezyjne, i lokacje, i aktorstwo jest drętwe, i same sytuacje są no takie... Trzeba się wkręcić, więc nawet jeżeli wam się nie podoba, to przemęczcie się ten jeden odcinek, gwarantuję, że dalej jest dużo lepiej. A i jakby coś, to jest też kilka znanych twarzy, bo jest z tego starszego pokolenia Pazura, jest Zamachowski, jest Foremniak, więc no jak widzisz, to w Polsce jest chyba w konstytucji, że jak kręcisz serial, to nawet jeżeli będzie o pięciolatkach, to musi w nim być Pazura i Foremniak i ten Zamachowski. No, na weekend bardzo fajna sprawa, ja obejrzałem w dwa dni, ty mówisz, że jeszcze nie oglądałeś, obejrzyj z Justyną, naprawdę spoko rzecz, nic wybitnego, ale fajne, rozrywkowe samo w sobie, a fakt, że jest polskie i osadzone w Polsce, moim zdaniem jeszcze buduje klimacik, z którego właśnie tylko my Polacy możemy skorzystać tak
naprawdę. Na pewno wczoraj, bo już zastanawiałem się nad tym, żeby to obejrzeć. Już tyle razy mi to mignęło na Netflixie, że tak, tak, na pewno, pewnie w ciągu weekendu obejrzę.
Jeszcze mam jedną krótką polecajkę. Trochę mnie zawiodłeś, bo myślałem, że pogadamy o Returnalu, ale w takim razie wrócimy sobie jeszcze do niego kiedy indziej.
Ale to rozmawiajmy.
Byłem pewien, że ty powiesz
Returnalu. Wiesz, ja chciałem, tak? Tylko wiedziałem, że ty będziesz wiedział, że ja powiem o Returnalu. O Returnalu. Ja mieszkam w Polsce, mówię Polsce. Ale dlatego nie powiedziałem. Powiedziałem na początku i wolałem powiedzieć o Kubie. Dlatego o Returnala w polecajkach nie będzie, bo nie przeszedłem do końca. No nie przeszedłem. I polecę go sobie w następnym podcaście.
Czyli jesteś podwójnym agentem. Ja myślałem, przechytrzyłeś mnie, bo ja myślałem, że powiesz ty wiedziałeś, że ja myślę, że ty...
No nie ważne, ja wiedziałem, że ty będziesz wiedział, że ja będę wiedział, że będę o nim opowiadał, ale nie, tak. Nie, mam cię.
Chciałem mieć w każdym razie odpowiedź na tego Returnala, bo chciałem powiedzieć krótko o grze Pokémon Snap, bo dla mnie w ostatnich dniach Pokémon Snap i Returnal to są po prostu yin i yang. I jak w Returnalu mam już ochotę naprawdę rzucić padem, jestem zniechęcony, albo po prostu mi już refleks szwankuje, albo mnie nawet dupa boli od siedzenia na krześle, bo w domu nie mam zbyt wygodnie przed telewizorem, wtedy kładę się ze Switchem i cykam zdjęcia Pokémonom, bo Pokémon Snap, jak już wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, to jest gra, która polega na fotografowaniu Pokémonów w ich naturalnym środowisku i nasz bohater sobie tam siedzi w pojeździe, który się porusza po trasie automatycznie, takiej z góry ustalonej, a my z pomocą jeszcze kilku tam dodatków, bo można na przykład rzucać Pokémonom owocki, staramy się strzelić jak najlepsze foty i to jest tak relaksujące i dla mnie właśnie po takiej sesji długiej jest Returnal albo przy słuchaniu podcastów potrafię siedzieć godzinami i te zdjęcia robić i jest ładna oprawa, fajna grafika jak na Switcha, mechanika jest no wiadomo nie jakoś super porywająca, bo to tylko robienie zdjęć, ale nużąca też nie jest, tak więc sobie jadę tym pojeździkiem i robię te zdjęcia i chcę być coraz lepszym fotografem, no i ogólnie właśnie jako takie zajęcie oprócz czegoś, oprócz słuchania podcastu czy muzyki, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. I co ciekawe, Snap miał premierę 30 kwietnia i mimo tego został najlepiej sprzedającą się grą całego kwietnia w Wielkiej Brytanii, tak więc znowu Nintendo na pewno zarobi fortunę. Moim zdaniem obiektywnie ta gra powinna być tańsza, 200 zł to jest trochę za dużo, ale jak potanieje, w sumie gry Nintendo wolno tanieją, ale jeśli potanieje, to bardzo serdecznie polecam i tak się chciałem po prostu z wami podzielić wrażeniami. Może gdzieś wrzucę moje piękne zdjęcia Pikachu, to tam śledźcie mnie gdzie potrzeba.
Na Instagrama. Takie tam z Pikachu.
Tak.
Dobra, okej, super. No, tak ładnie się wyrobiliśmy z czasem, więc czekaj, zajadę klasykiem. Moi drodzy, dziękujemy...
Dawaj.
No i spieprzyłeś. Moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie nas prawie... Kurde, prawie będzie godzina, zobaczymy, ile tam będzie cięcia. No, ale plus, minus godzina będzie, niecała godzina z nami. Dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie, za obejrzenie nas na YouTubku. Jeżeli mielibyście do nas jakieś pytania, bądź chcielibyście zaproponować jakieś kolejne tematy na nowe podcasty, to śmiało dawajcie znać w komentarzach na YouTubie, bo z tego co wiem na Spotify'u, na Apple'u niestety takowych możliwości nie ma. Zresztą ten, w opiniach możecie dawać. My z Michałem nie kryjemy się i możemy rozmawiać na wiele tematów kontrowersyjnych, tematów tabu. Dziękujemy wam serdecznie. No, wiesz...
No... No miało być do usłyszenia.
Dziękujemy wam serdecznie. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzymy. Pozdrawiamy i...
Pa. Tak, coraz bardziej radiowo mi to
nie,
wychodzi.
Nie, no, co?
Dobra.
Czekaj, to zakończmy to jakoś, nie wiem, z lokowaniem produktów. Ojej, ale mam ochotę na hot doga, ale tylko z berlinkami.
44% mięsa. Pół wegańskie.
Cięcie.